Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilk. Proszę Państwa, dawno nie zajmowałem się Azją Wschodnią jako całością, dlatego zainteresował mnie artykuł z Dziennika Ludowego z 2 maja za Xinhua, a pod tytułem "Oczekuje się, że gospodarka regionalna krajów ASEAN plus 3 pozostanie odporna". ASEAN plus 3, czyli 10 krajów ASEANu, Azji Południowo-Wschodniej, plus 3 kraje, czyli plus Chiny, Japonia i Korea Południowa. I cytuję. Oczekuje się, że pomimo zwiększonego ryzyka globalnego i silniejszych problemów zewnętrznych, region Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej plus 3, czyli plus te 3 kraje, pozostanie odporny na kłopoty, rosnąc w tempie nieco wolniejszym w latach 19-20 w porównaniu z rokiem ubiegłym. Według Regionalnego Biura Regional Economic Outlook, AREO 19-2019, ASEAN plus 3, do Biuro Analiz Makroekonomicznych, oczekuje się, że wzrost regionalny spadnie nieznacznie do 5,1% w tym roku i do 5% w roku 2020. Średni dla tych 13 w sumie krajów Azji Południowo-Wschodniej i Wschodniej. W najbliższym czasie, cytuję dalej, podkreślone w raporcie, że w najbliższym czasie zagrożenia dla regionu będą głównie zewnętrzne. Największym ryzykiem jest nadal eskalacja napięć w handlu światowym wynikająca z nałożenia dodatkowych taryf celnych przez Stany Zjednoczone, co będzie oddziaływało w średnim okresie. Będzie miało swoje największe znaczenie w średnim okresie. Region może również zostać dotknięty wstrząsami zmienności z powodu burzliwych zmian na rynkach finansowych, ponieważ oczekiwania się mogą nagle zmienić. Ja myślę, że tu chodzi o to, że oczekuje się stosunkowo niedługo, że żydostwo międzynarodowe zdecyduje się na przewartościowanie, czyli innymi słowy na pewnego rodzaju hossę. Kontrolowaną oczywiście. Oni będą kontrolowani hossę. I teraz cytuję dalej. Według raportu region jest dobrze przygotowany do przeciwdziałania trudnościom wynikającym ze spowolnienia popytu zewnętrznego, aby poradzić sobie z zagrożeniami krótkoterminowymi i podtrzymywać wzrost. Regionalni decydenci powinni skalibrować zestawy polityk odpowiadające cyklicznym pozycjom ich gospodarek w cyklach biznesowych i kredytowych, a także ich pozycjom zewnętrznym i słabościom finansowym, sugeruje raport. Główny ekonomista AMRO, wezwał regionalnych polityków do gotowości do wykorzystania dostępnej przestrzeni politycznej w celu łagodzenia polityki monetarnej i fiskalnej, w celu złagodzenia ryzyka spadku i wsparcia, a z kolei również wsparcia gospodarki, jeśli warunki zewnętrzne miałyby się pogorszyć. W tegorocznym raporcie, w tegorocznej edycji raportu znajduje się studium tematyczne zatytułowane Łączność i potencjał dla nowej gospodarki, wzywające region do wykorzystania komplementarności, przyjęcia technologii, wzmacniania multilateralizmu i integracji regionalnej. Takie na okrągło takie gadanie, które nic nie mówi. Raport został wydany na marginesie 52. dorocznego spotkania Asia Development Bank, ADB, znajdującego się w Japonii, pod hasłem Prosperity poprzez jedność, które rozpoczęło się w środę. Podczas spotkania omówione zostaną takie tematy jak zrównoważona turystyka, rola finansowania sektora prywatnego w zarządzaniu ryzykiem klęsk żywiołowych, odporności na zmiany klimatu, także działania mające na celu poprawę stanu zdrowia oceanów. To wszystko, jak powiedziałem, zdarzyło się w czasie spotkania Asia Development Bank. Pod auspicjami chyba Asia ADB, to jest, jak powiedziałem, bank japoński skierowany na Azję. To jest coś, taki mniejszy wariant i starszy oczywiście zdecydowanie wariant AIB, chińskiego AIB, czy międzynarodowego w końcu, raczej nie chińskiego. Proszę Państwa, co można na ten temat powiedzieć? No więc tak, to wszystko jest tak ogólnikowo sformułowane, że tak naprawdę to nie wiadomo, o co chodzi. Bo na przykład, co to znaczy zrównoważona turystyka? Jeśli ktoś mi byłby w stanie odpowiedzieć na pytanie, co to jest zrównoważona turystyka, to był ogromnie zobowiązany, bo ja nie rozumiem tego pojęcia. Znaczy, mogę się domyślać, że chodzi o to, żeby ludzie się nie pchali w jedno miejsce, ale żeby równomiernie się turystycznie rozpływali po Azji, żeby to nie było kilka czy kilkanaście centrów, a żeby ci, którzy mają pieniądze i ochotę się poturystyczyć, żeby się właśnie rozplenili po kontynencie. Ale to oczywiście. Teraz rola finansowania sektora prywatnego w zarządzaniu ryzykiem klęsk żywiołowych i odporności na zmiany klimatu. No przepraszam bardzo, ale jaką szansę, znaczy jaka jest możliwość zarządzania ryzykiem, zarządzania odpornościami na zmiany klimatu? Znaczy, powiem tak. Jeśli pod tym pojęciem rozumieć można, należy, rozumieć się chce, dostosowanie się rządów Azji Południowo-Wschodniej i Wschodniej do zmian klimatycznych, które wydaje mi się, że jednak mimo wszystko mają miejsce, ja w każdym razie na własnej skórze to odczuwam, i które są naturalne, nie zawinione przez człowieka, tylko po prostu naturalne zmiany klimatyczne, to zapewne tak, no bo załóżmy, że jeśli za 20, 30 czy ileś tam lat zabraknie lodowców, z których załóżmy, że taki będzie kierunek tych zmian klimatycznych, zabraknie lodowców, z których będzie wypływała woda, prawda? No to znaczy, że trzeba zacząć chronić tą wodę. To znaczy, że tamy, różnego rodzaju zbiorniki retencyjne powinny powstać jak najczęściej, jak najwięcej ich powinno powstawać, żeby można było kolekcjonować tę wodę, żeby te rzeki nie spływały od tak sobie samopas do morza, tylko żeby tych tam było jak najwięcej. To tak, no oczywiście, no to ewentualnie coś takiego tak. Natomiast zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych, podejrzewam, że tutaj może chodzić w dużym stopniu o tajfuny, trzęsienia ziemi, takie rzeczy, które zdarzają się w Azji Południowo-Wschodniej i Wschodniej dosyć często. I oczywiście, no ale to każdy kraj chyba na własną rękę musi się do tego znaczy nauczyć z tym żyć, no bo to jest kwestia nauczenia się z tym żyć, prawda? Tak jak Japończycy nauczyli się żyć z trzęsieniami ziemi i zrobili to perfekcyjnie, tak samo powinno to samo się zdarzyć nie tylko w Japonii, ale przede wszystkim w Chinach, gdzie ziemia trzęsie się permanentnie. No ale z tego co wiem, to się tego nie robi. Więc zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych, no do pewnego stopnia tak, oczywiście na poziomie międzynarodowym też jakieś zarządzanie tym ryzykiem musi mieć miejsce, bo jeśli na przykład w jednym miejscu powstanie tsunami, prawda, trzęsienie ziemi pod oceanem i powstanie tsunami, no to ono nie będzie się oglądało na żadne granice morskie, tylko po prostu będzie zasuwała ta fala do przodu i wtedy kto pierwszy dostrzeże, zorientuje się, że gdzie jest zagrożenie, w którym kierunku to zagrożenie podąża, no to oczywiście wymiana informacji na ten temat jest jak najbardziej naturalna. Prawda? No i tego typu historie, no te odporności na zmiany klimatu, to na przykład zagospodarowanie pustyń, znaczy odpustynianie, to w szczególności w przypadku Chin to ma sens. Odpustynianie, ale nie tylko Gobi, ale i tych wszystkich pustyń, które są w północno-zachodniej części Chin. A jest ich wystarczająco dużo, prawda? Myślę, że na razie nikt się chyba nie zabrał za próbę zagospodarowania dachu świata, czyli Tybetu, Sizangu. To jest temat, który chyba jeszcze czeka na swojego Mesjasza, kogoś, kto powie, jak to zrobić, żeby było dobrze. Na razie pewne rzeczy się robi, ale to jakby w ten sposób, że wyrzuca się ludzi z pewnych regionów, głównie pasterskich, tych ludzi, którzy mają większe stada różnego rodzaju bydła, właśnie na obszarze Tybetu czy Qinghai, no żeby uchronić tę resztkę tej roślinności przed tymi zwierzętami. No ale to, jak mówię, to jest dosyć no, delikatnie mówiąc, kłopotliwe, bo trzeba ludzi przesiedlić, prawda? A natomiast całe tysiące kilometrów Tybetu pozostają nietknięte. Przepraszam. To nie jest miejsce, oczywiście, które będzie łatwo zmienić, no ale być może jakieś tam możliwości istnieją. Więc no to cały czas mówię o Chinach, no bo Azja Południowo-Wschodnia to raczej nie cierpi na brak wody, zdecydowanie nie cierpi na brak wody, jeśli już to raczej na nadmiar, z reguły na nadmiar wody. Aczkolwiek przecież zdarzyło się, że w Laosie, w Wietnamie, w północno-zachodnim Wietnamie były klęski suszy i to w okolicach Mekongu. No właśnie. Słowem, no ten obszar Lamchang, Mekong jest ten szlak wodny jest raczej chyba już w miarę dobrze obsługiwany przez wszystkich zainteresowanych. Słowem, zapewne mieli o czym rozmawiać przedstawiciele tych państw ASEAN plus 3. Ciekawe, że to się odbyło pod auspicjami ADB Japońskiego Banku, ale to oznacza tylko, że Japończycy myślą, a nikt na to nie wpadł, albo po prostu, no to skoro to jest już 52 spotkanie, to znaczy, że jakaś tradycja jest i ewentualnie się ją kontynuuje. No i tak to wygląda. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.